Wiem, nie było mnie tutaj dawno. Nie wiem, czy się tłumaczyć, bo powodów bardzo dużo. Może raczej przejdę do rzeczy i spróbuję podsumować, co u mnie. Przede wszystkim wystartowała kolejna edycja Best Stream Audio Awards. Zapraszam Was bardzo na profile bezstreamowe. W opisie dodam linki do nich. I na stronę beststreamawards.net dla tych, którzy są szczęśliwcami nieposiadającymi mediów społecznościowych. Bo Best Stream Awards to nie tylko festiwal dla wszystkiego, co najlepsze do posłuchania i zobaczenia w sieci, ale to też dla każdego i każdej z Was świetny przegląd tego, co warto posłuchać, co warto obejrzeć. Więc również ci, którzy nie są zainteresowani samym procesem nominacji, nagrodami, braniem udziału w głosowaniu, mogą po prostu czerpać z dobroci bez streamu jako takiego katalogu wszystkiego, co najlepsze w sieci. I odsyłam Was na stronę internetową, na nasze profile w mediach społecznościowych w poszukiwaniu inspiracji. A tych, którzy mają ochotę zagłosować, bardzo zachęcam. To jest jedyny taki transparentny system głosowania poprzez komentowanie pod postami z nominacjami. Można wyrazić swoją opinię. One są naprawdę ważne i istotne dla twórców, którzy często później o tym piszą. Nominacje potrwają przez kilkadziesiąt dni i będą ogłaszane codziennie. Ja Wam nagrywam ten podcast 14 maja. Drugiego dnia bez streamu. No, dużo emocji, bo też bardzo dużo pięknych planów. Mamy partnera w tej edycji. Mercedes-Benz, grupa Wrubel. Nie ma jazdy bez gwiazdy, wiadomo. Mam nadzieję, że zostaną z nami jak najdłużej. I tym razem czeka nas sporo stacjonarnych wydarzeń związanych z Best Stream Awards. We wrześniu odbędą się trzy wspaniałe imprezy, jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale szczęśliwcy, którzy się na nich znajdą, będą mieli okazję spotkać ulubione swoje głosy, twarze, zasłuchać się w pięknych okolicznościach pod roziskrzonym gwiazdami niebem. Tak to sobie wizualizuję, mając nadzieję, że będzie pogoda, która we wrześniu jakoś ostatnie lata jest fajna, a ponieważ impreza miałaby się odbywać pod gołym niebem dla garstki szczęśliwców, to pogoda będzie istotna. Również we wrześniu odbędzie się gala nagród Best Stream Audio Awards. Tu też nie mogę jeszcze zdradzić za dużo szczegółów, ale to będzie coś zupełnie innego niż tylko pan, pani odbiera statuetkę. Chcemy stworzyć taki swoisty spektakl audio. No a w międzyczasie, bo nie tylko bez streamem się zajmuję, przygotowuję duży dzień koncertowy i nie tylko, z okazji 20-lecia Unii Europejskiej. Mieliśmy robić to w postaci dużego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale terminy piłki i różne inne sytuacje trochę pokrzyżowały plany i przenosimy wszystko na Błonia Stadionu. I tam 30 maja w czwartek w Boże Ciało będzie cały dzień świętowania 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Dwie sceny, kilka wspaniałych gwiazd. Coś Wam mogę zdradzić. Będzie Kult, Michał Szpak, a na drugiej scenie Smolasty, Kleo, no i gwiazda, która na pewno spowoduje olbrzymie zainteresowanie młodszej widowni, ale też nie tylko, jak widziałem po jej trasie halowej, Wersow, czyli numer jeden, najpopularniejsza influencerka w Polsce, partnerka najpopularniejszego influencera w Polsce, czyli Friza. Ona jest po trasie halowej ze swoimi koncertami i chyba to będzie jej pierwszy koncert otwarty, plenerowy, dostępny dla publiczności, więc okazja wyjątkowa. A poza koncertami będzie zbiorowe ćwiczenie fitness, yoga i wiele, wiele innych atrakcji. Zapraszam Was serdecznie. No i tyle, co u mnie. Troszkę się dzieje jak słychać. A moje milczenie było jak zwykle spowodowane aklimatyzacją w Polsce, która no, szła mi jak zwykle. Stałe słuchaczki i słuchacze wiedzą, że zwykle znikam po powrocie do Polski, bo nie mogę się przystosować. Troszkę było lepiej niż rok temu, bo już wiedziałem, że pułapka depresji sezonowej jest poważna i należy się na nią przygotować, gdy się z pięknego słonecznego klimatu przyjeżdża w Polski, taki jaki był jeszcze w marcu, kwietniu. Na szczęście jakoś w maju jest fajnie, choć w kwietniu też było dużo miłych zaskoczeń pogodowych. Może dlatego nie przeżywałem, tak jak rok temu, źle powrotu. Było ciut lepiej, ale mimo wszystko aklimatyzowałem się. Nie bardzo chciałem zabierać głos w wielu sprawach. Przyznam wam szczerze, że jak nigdy, 3 czy 4 razy zaczynałem nagrywać coś dla was i przestawałem, stwierdząc, że nie chcę swoich frustracji przelewać na podcast spowodowanych tym, co się działo w Polsce, że nie mam chyba nic do powiedzenia, czym chciałbym się dzielić. No i chyba lepiej to teraz zrobić w pigułce. Ja jestem rozczarowany bardzo mocno tym, co się wydarza po zmianie politycznej. Oczekiwałem jednak dużo więcej, oczekiwałem poważnych rozliczeń, ale obok nich oczekiwałem też jakiegoś pomysłu, programu w różnych ministerstwach i w ogóle z tym, co robić z Polską. A tu widzę, że poza rozliczeniami, które idą słabiutko, te komisje sejmowe są wielkim zawodem, no to nie ma pomysłu w ogóle na to, jak zawalczyć o swój elektorat. Znowu zaczyna się to samo, czyli myślenie, jak zadowolić nie swój elektorat, czyli no ten pisowski i inny, to straszny błąd. No to właśnie przez taki błąd PiS doszedł do władzy, to ileś lat temu. Przez to właśnie, że głównie Platforma skupiała się na tym, jak przeciągnąć na swoją stronę, jak przekonać, jak zadowolić elektorat pisowski, w ogóle nie dbając o swój. I trochę teraz poza rozliczeniami dzieje się to samo. Jak ja słyszę te teksty o pojednaniu, o wspólnej Polsce i tak dalej, no przecież nie ma czegoś takiego. Polska jest podzielona i taka będzie. I teksty o pojednaniu skończą się tym, że obecna koalicja straci władzę i wtedy to już naprawdę będzie trzeba uciekać z Polski, bo pisowcy rządzą taką chęcią zemsty, że już nie będzie zmiłuj się, nie będzie udawania tam jakiegoś parademokracji, tylko po prostu będzie twardy reżim i to na każdym polu przynosi bardzo słabe skutki, no tak jak w TVP, w którym trochę pozornych ruchów, trochę powyrzucania twarzy TV PiS, ale co do zasady cała reszta twórców, którzy budowali tę propagandę ohydną Kurskiego, została i mają się bardzo dobrze. Tak samo dobrze, jak się mieli, albo nawet lepiej niektórzy. I te opowieści przy okazji robienia festiwalu opolskiego o tym, że to będzie festiwal, który będzie łączył, nie dzielił, no ale jeżeli łączenie ma polegać na tym, że większość festiwalu zrobią szeregowi żołnierze, a raczej nie szeregowi, raczej co ja gadam, oficerski kwiat Kurskiego z pionu reżyserii, ulubiona jego reżyserka Beata Szymańska-Masny, która robiła takie potworki propagandowe jak Murem za polskim mundurem, koncert będący zwieńczeniem hejtu w TVP na Agnieszkę Holland, czy potworek w postaci propagandowego koncertu na otwarcie Mierzei Wiślanej i wiele, wiele innych. I teraz ta sama reżyserka w nowej TVP jest nagle ulubienicą nowej władzy, jak gdyby nigdy nic. To są zdolności przetrwania i odnajdywania się. I dochodzi do tak kuriozalnych sytuacji, jak koncerty, które ona robi w TVP, zresztą o tragicznej oglądalności. I w pierwszych koncertach występuje Kaja i Lady Punk, którzy mówią, jacy są szczęśliwi, że mogą w końcu po tylu latach pojawiać się w TVP, tylko albo nie wiedzą, albo zapominają, że pojawiają się w koncertach reżyserowanych przez osobę, która była odpowiedzialna za tą TV PiS. Robiła właśnie to wszystko, dlaczego się nie chcieli tej telewizji zjawiać. No i ta osoba zrobi też koncerty w Opolu oczywiście i tam jeszcze ktoś, kto został mianowany na reżysera za czasów Jacka Kurskiego. I jako taki listek figowy, ale dość zwiędły z wielu powodów, na dyrektora artystycznego wybrano Wojciecha Iwańskiego, świetnego reżysera, żeby było jasne, odpowiedzialnego za bardzo wiele telewizyjnych hitów przez wiele lat. Tylko jest jeden problem, nie za koncerty, nie za festiwale. Nie ma Wojciech Iwański w tym doświadczenia i na Festiwal Opolski też z tego co słyszałem za bardzo nie miał czasu, no bo do niedawna jeszcze robił Taniec z Gwiazdami, program, o którym głośno było w tym sezonie głównie dlatego, że wykreowano w nim jako gwiazdę burdel mamę i kryminalistkę Dagmarę Kazimierską i tak jak aktorów ocenia się po ich ostatnim filmie, to reżyserów po ich ostatnim programie. No i tu niestety zapamiętany będzie ten program z tego powodu. Więc Wojciecha Iwańskiego wzięto tak na dyrektora właściwie, nie wiem z jakiego klucza, no chyba żeby pokazać, że jest coś nowego i spoza TVP i nie wiem co jeszcze, no ale to merytorycznie wybór taki sobie właśnie ze względu na brak doświadczenia tego świetnego reżysera, akurat jeżeli chodzi o piosenkę, muzykę i Festiwal Opolski, to już w ogóle. No i tak to jakoś posklejano, pozlepiano i na ostatnią chwilę robią festiwal. Jak bardzo na ostatnią chwilę, to może świadczyć przetarg na reklamę festiwalu, który telewizja ogłosiła. Niby nie mają pieniędzy, ale chcą wywalić 3 bańki na reklamę Festiwalu Opolskiego. Tak jakby ona była w ogóle potrzebna. Tak jakby Polacy nie wiedzieli, co to jest Festiwal Opolski i szczególnie teraz po TV PiS nie czekali z jakąś ciekawością na to wydarzenie, ale ktoś uznał, że trzeba wywalić 3 bańki. Przypomniał sobie o tym za późno i ogłosili sobie państwo przetarg teraz, który ma być rozstrzygnięty jakoś na dniach. Czyli jak rozstrzygną przetarg, to zostanie parę dni na przygotowanie tych reklam i jakoś na parę dni przed festiwalem uda się jeszcze przepalić bez sensu te 3 bańki. Nie wiem, czy cała impreza jest robiona też tak na ostatnią chwilę, bo się tym niespecjalnie interesuje, dlatego że samo grono twórców i to, że festiwal ma być próbą jakiejś reaktywacji tej imprezy sprzed TV PiS, czyli wtedy, kiedy z festiwalem też było tragicznie, bo nie zapominajmy, że Kurski dorżnął festiwal, ale on już ledwo dyszał przed TV PiS i to w ogóle jest taka tendencja w telewizji do przywracania wszystkiego, co było wcześniej, zanim przejął ją Kurski, tak jakby to była świetna telewizja wtedy, a nie była. Była też dogorywającą. A teraz jest takie podejście, jakby przywrócenie prowadzących z tamtych czasów formatów było gwarancją sukcesu. Nie jest, drodzy Państwo. Nie wiem, gdzie byliście, kto Was zahibernował na te lata, że nie zauważyliście, jak bardzo zmienił się rynek mediów, by myśleć, że receptą na rozwój TVP jest tworzenie jakiejś kalki dawnej TVP. W dodatku ta rozbuchana struktura, te kanały, to wszystko, to miało być pozamykane, ale mam nadzieję, że nie zmieni się coś w tej sprawie, ponieważ ja tłumaczyłem podobnie rozczarowanym jak ja osobom ze świata mediów, że ta władza w TVP, no tych komisarzy politycznych, nie bójmy się tego słowa, bo to są ludzie wybrani przez polityków do zarządzania TVP. Była na chwilę, tak jak i minister Sienkiewicz, mieli specjalną rolę. Od dawna było wiadomo, że Sienkiewicz ucieknie do Parlamentu Europejskiego po wykonaniu tej misji i wtedy będzie nowy minister, a teraz okazuje się, że ministra była dyrektorka Zachęty, chwalona przez środowisko, zobaczymy, co to będzie. No i za tym powinny pójść prawdziwe zmiany w TVP, czyli konkursy na prezesa, na wszystkich dyrektorów. Tak jak obiecywał Donald Tusk, że tak będą wyglądać media publiczne. Więc ja też postanowiłem odpuścić wypowiadanie się na temat TVP, traktując to jako przejściową całkowicie sytuację i licząc, że prawdziwe zmiany po prostu nastąpią, kiedy przyjdzie nowa ministra. No i zobaczymy, czy to się rzeczywiście wydarzy, czy też TVP będzie tam spektakularnie, ale się zwijać stopniowo i dalej być telewizją zarządzaną przez politycznych komisarzy, tak jak wcześniej, tylko teraz jednak nie można porównywać ich z tym, co robił Kurski, czy Matyszkowicz, czy ich następcy, bo to oczywiście kompletnie inna sytuacja. Natomiast z nominacji też są politycznych. I też z politycznego koalicyjnego klucza tam się podzieliła wpływami Platforma z Lewicą, tylko Trzecia Droga się tu chyba jakoś nie odnalazła w stanowiskach, chyba że gdzieś niżej i nie zauważyłem. Więc póki co jest tak, jak było zawsze. Oczywiście są jakieś zmiany na lepsze, tylko że po tym, jak tam było źle, to ciężko nie zrobić coś lepiej. Ale jednak wymagania mam o wiele wyższe. Gdzie jest pomysł na media publiczne? Gdzie są jakieś wizje? Nikt nic nie powiedział w ogóle z tych ludzi zarządzających TVP, ani nawet z ich szefów. Wszyscy byli tak zajęci przejmowaniem, obsadzaniem stanowisk po prostu na potęgę, ściąganiem kolegów, koleżanek, pospolite ruszenie, ale nikt nie powiedział po co, jaki jest plan, jakie będą kanały, co ma telewizja publiczna robić, czy ma dalej być takim miksem komercyjnej telewizji z jakimiś tam zadaniami publicznymi, czy jest potrzebna taka ilość kanałów, jaki ma być kierunek programowy, na co mają stawiać, nic nie słychać. Tylko próba robienia kalek programów. Jak ja słyszę, że to najważniejsze dla telewizji jest ściągnięcie Roberta Janowskiego, żeby znowu poprowadził jaką to melodię, no to z nim się śmiać czy płakać. No przecież to program, który był już tyle lat, użyta formuła z każdej strony, a w dodatku to jest program dla komercyjnej telewizji. No cóż on wnosi do publicznej telewizji? Bardzo prosta, pospolita rozrywka i przez lata bardzo drogi program, na którym ekipa wychodziła naprawdę bardzo dobrze i legendy krążyły na temat tego, ile zarabiali ludzie przy jakiej to melodii. To pewnie tajemnica też trzymania tego programu tyle lat poza oglądalnością, która nie zawsze w telewizji powinna publicznej być decydująca. No i tak w wielu przypadkach gdzieś próbują kogoś przywrócić format, potwierdzając tylko, że nie mają żadnych pomysłów na nowe. Jakby co, to się tłumaczą, że nie mają pieniędzy, ale z drugiej strony, jak chcą na coś dać, to dalej wywalają, tak jak to jest możliwe tylko w telewizji publicznej, i parkingi tam puchną, donoszą mi znajomi, że mają wrażenie, że w telewizji jest jeszcze więcej ludzi niż wcześniej. Kiedy to wszystko pięknie pierdolnie? Nie wiem. I się nie dowiem chyba. Znaczy nie będę próbował się dowiadywać, czy to zmierza w tą stronę, bo szczerze mówiąc coraz słabiej mnie to interesuje. To znaczy walczyłem, jak wiecie, słuchając mnie, o to, żeby telewizja publiczna została odebrana PiS-owcom. Tak jak cały kraj. Miałem wielkie nadzieje z tym, jak będzie wyglądała w nowej wersji, ale tak jak w większości pozostałych działań w kraju, szybko okazało się, że takich idealistycznych i utopijnych wizji, jakie miałem, nie będzie, one się nie ziszczą, a telewizja TVP jest jak w soczewce, pokazuje to, jak te zmiany są pozorne. Takie pudrowanie trupa. Nie? Na kolorowo być może bardzo fajnie w trumnie wygląda dobrze, ale dalej jest trupem. No, o tym trzeba pamiętać. No i tyle. Więc jak słyszycie, nie zabrakło mojego narzekania na te zmiany. I po tym podsumowaniu wyobraźcie sobie więc, co by było, gdybym nagrywał co tydzień i ciągle miał tyle powodów do niezadowolenia. To jeszcze na koniec, bo świeżo po Eurowizji nagrywam, o niej też coś powiem. No już nie chcę się wyzłośliwiać na reprezentantkę Polski. Na pewno nie na poziomie takim, który jest kategorycznie niedopuszczalny. Wytykania jej tego, jak wygląda, jak się zachowuje i tak dalej. Nie, ona po prostu nie powinna nigdy tam jechać, bo nie potrafi śpiewać. Specjalnie miała też beznadziejną piosenkę, w której to, że nie jest za dobrą wokalistką, wychodziło jeszcze bardziej. No ale o tym, że pojechała, zdecydował jeden człowiek w telewizji polskiej, czyli po staremu, że decyduje się wszystko w gabinetach, a mianowicie Piotrek Klat z telewizyjnej rozrywki, który powrócił po latach i od razu zadziałał po staremu, czyli dał 0 punktów Justynie Styczkowskiej, a punkty za to dał Lunie, wiedząc dobrze, że to spowoduje, że Styczkowska, którą, żeby było jasne, nie kibicowałem jej absolutnie, jeśli chodzi o Eurowizję, bo była też niestety divą TVPiS i uważam, że media publiczne powinny od niej odpocząć. Niemniej jednak to działanie wyglądało na celowe, by Steczkowska na Eurowizję nie pojechała i by była Luna. Dlaczego tak się stało? Czy z powodów, o których piszą internauci i media, czy wpływ na to mieli milionerzy, rodzice Luny, czy jakieś inne sytuacje, nie wiem i też się nie dowiem, bo nie będę do tego dochodzić. Natomiast no, tyle w temacie Polski, że nigdy ona nie powinna być reprezentantką i nie powinny być też wybory gabinetowe, ale już wiecie, rozwodziłem się o tym tyle razy, że powinno się oddać głos publiczności. Ale do samej Eurowizji jeszcze, no, ten konkurs był zawsze, jak to ktoś fajnie określił ostatnio, olimpiadą LGBT, kiedyś głównie gejów, później już w ogóle cały środowisk LGBT. I oczywiście nie ma w tym nic złego, bo każdy, kto mnie słucha i zna, wie, że świetnie mi się funkcjonuje ze środowiskiem LGBT, mam masę przyjaciół tam. Tylko w przypadku Eurowizji tak został przez to środowisko zdominowany ten konkurs, że od lat właściwie było bardzo wiele prób występujących tam artystów, żeby wpasować się w gust osób homoseksualnych i w ogóle z szerokiego środowiska LGBT, zarówno jeżeli chodzi o taki anturaż sceniczny, jak i o warstwę muzyczną. Ale w tym roku to już było bardzo mocno widoczne i trochę to jest niefajne, że taki konkurs muzyczny, który powinien pokazywać szerokie spektrum i narodowe, i muzyczne, i stylistyczne, jest zdominowany jednak w każdym aspekcie przez to, że wykonawcy próbują zachwycić gusta właśnie przedstawicieli środowisk LGBT i to tych, którzy no, są tymi przedstawicielami takimi najbardziej kolorowymi, z najbardziej specyficznym gustem. I jak już piosenka nie będzie do tego dopasowana i nie będzie wykonawca, czy niebinarny, czy homoseksualny, no to chociaż się dołoży tancerzy pokazujących gołe dupy w kabaretkach i w kozakach na szpilce. No z każdej strony jest próba tego, żeby jednak trafić do środowiska, które nie tylko w hali podczas występu dominuje, ale też wśród oglądających i głosujących. Czy z tego powodu są olbrzymie spadki oglądalności Eurowizji w Wielkiej Brytanii na przykład i w Polsce? Najgorszy wynik w historii i jakiś tam naprawdę bardzo, bardzo mizerny? Nie wiem. Może po prostu w ogóle telewizję tradycyjną mniej się ogląda i koncerty w szczególności, ale na pewno to tej imprezie nie pomaga. Tak jak skandal związany z Izraelem i wszystko, co się działo wokół obecności reprezentacji Izraela. Czy oni powinni tam być? Moim zdaniem nie, ale również dlatego, żeby świetna wokalistka, przedstawicielka Izraela, nie była narażona na to, co była. Nie podoba mi się to, co się dzieje w konflikcie, czy raczej wojnie izraelsko-palestyńsko i nie tylko. Odpowiedź Izraela na zamach Hamasu na pewno była i jest nieadekwatna. Jeśli nie wpuszcza się słusznie na międzynarodowe wydarzenia Rosji, to nie powinno się wpuszczać teraz też Izraela. No a jeśli już jest, na pewno nie powinien dominować takiej poprawności politycznej związanej z ich obecnością na imprezie, a było to bardzo odczuwalne według relacji wielu artystów, a mi po prostu po ludzku było żal wokalistki z Izraela, którą podziwiałem za to, jak zniosła buczenie, gwizdy i całe to odium hejtu na niej, która, no, czy ona winna w tej sytuacji? No nie. Organizatorzy robili co mogli i podkładali w czasie transmisji na żywo brawa, wygłuszali gwizdy i buczenie, co dla mnie też jest skandalem i fałszowaniem tego przekazu. Za to i nie tylko był po raz pierwszy w historii wybuczany producent Eurowizji kilkakrotnie. Natomiast muszę wam powiedzieć, że byłem pod olbrzymim wrażeniem filmiku, który pokazywał przygotowanie izraelskiej wokalistki, przepraszam, że nie pamiętam, jak ona się nazywa, w garderobie przez jej ekipę. Wyglądało to tak, że ona śpiewała do telefonu, nagrywając piosenkę, żeby potem odsłuchać, jak sobie poradziła, a oni stali wokół niej i buczeli na nią, krzyczeli, wyzywali ją, żeby w ten sposób przygotować do wyjścia na scenę. Czy tak powinno być? No nie. To, jaki ta dziewczyna przeszła test, wychodząc i śpiewając wspaniale, bardzo trudny utwór. Myślę, że była w trójce najlepszych wokalistek czy wokalistów na tej Eurowizji. I musiała śpiewać, a tam fragmenty były prawie a cappella, słysząc ryczącą na nią, buczącą i gwizdzącą publikę. Nie wiem, jak ta dziewczyna to przetrwała. Jest mega mocna, ale coś takiego nie powinno nastąpić. Natomiast cieszę się ze zwycięstwa Szwajcarii. Świetny numer, naprawdę. I choreograficznie wszystko to fajnie przygotowane. Choć bawią mnie memy pokazujące wokalistę ze Szwajcarii kręcącego się w mikroweli, bo nawiązuje to do, jeśli ktoś nie widział, to zobaczcie koniecznie na YouTube do jego występu. On tam się kręcił na takiej okrągłej platformie. Ja byłem za francuską piosenką i wykonawcą. To mój klimat. Piękny styl i było kilka fajnych piosenek na tej Eurowizji. Natomiast cały ten konkurs stał się już takim przejaskrawionym w stronę jednego środowiska widowiskiem, i jak organizatorzy się nie zorientują i czegoś z tym nie zrobią, to będzie się stawał imprezą siłą rzeczy, mimo że spektakularną, mimo że w tylu krajach, to coraz bardziej niszową. Już telewizje wielu krajów dyskutują nad tym, czy się nie wycofywać, bo udział w Eurowizji jest bardzo drogi, bo żebyście wiedzieli, i Polska, i każdy z innych krajów płacą olbrzymie pieniądze za udział w Eurowizji. Trzeba sobie zadać pytanie, czas najwyższy, czy ma to sens, zwłaszcza, że przez te lat 10 mamy na koncie 0 sukcesów, jeżeli chodzi o wygraną. No i możemy się pocieszać tylko drugim miejscem Edyty Górniak i trzecim w głosowaniu Michała Szpaka, i coś tam po drodze może jeszcze się komuś udało. A tak to same spektakularne porażki. Czy jest sens za nie płacić? Moim zdaniem nie. Ale decyzja nie należy do mnie. na szczęście dla organizatorów Eurowizji i na szczęście dla wielu decydentów z telewizji polskiej, na przykład, i osób tam pracujących, bo gdyby ode mnie zależało, to z tych 100 kanałów i tysięcy ludzi zostałyby dwa kanały góra, a może i docelowo jeden. Także to dobra wiadomość dla wszystkich z Woronicza, że nigdy nie interesowały mnie i nie interesują żadne stanowiska, bo gdyby było inaczej i decyzje należałyby do mnie, to no to 90% osób pewnie by musiało szukać sobie jakiegoś nowego zajęcia, bo tak rozbuchana telewizja publiczna jest kompletnie nieracjonalna i niepotrzebna w tych czasach. No i to tyle, a ja Was pozdrawiam z lasu, uprawiam lasoterapię, staram się robić to jak najczęściej. Naprawdę, naprawdę Wam polecam, bo wpływ lasu na nasze zdrowie jest udowodniony już naukowo i na psychiczne, i na fizyczne. I to jest jedna z najlepszych i jednocześnie bezpłatna terapii, z której możemy korzystać. Chyba wiele osób sobie uświadomiło, jak dużo im daje las dopiero w momencie, kiedy w pandemii w Polsce był zakazany wstęp do lasu. A ja uświadomiłem to sobie, mieszkając w Hiszpanii i w Portugalii, przez te miesiące, kiedy nie ma mnie w Polsce, to z takich rzeczy związanych z aurą i zewnętrznych, to najbardziej brakuje mi lasu. I jak wracam do Polski, to od razu staram się odwiedzać las i być w nim jak najczęściej, co czynię i dzisiaj, aż do zachodu słońca, i Wam życzę takiego wspaniałego czasu. Do usłyszenia. No to jeszcze taki update do mojego podcastu, bo on wywołał bardzo dużo emocji. Ile ja dostałem wiadomości i komentarzy, głównie takich wspierających to, co mówiłem o zmianach w Polsce, a raczej o ich braku w dużej mierze, i o TVP, i o tych, którzy nie dość, że uprawiali pisowską propagandę w rozrywce, to wciąż pozostają w TVP, a nawet mają się może jeszcze lepiej niż za tamtych czasów, jak pani Beata Szymańska-Masny, reżyserka, o której opowiadałem. Okazuje się, że nie tylko ja mam takie wrażenie, co pocieszające, choć ja należę do tych, którzy nie potrzebują, by wszyscy się ze mną zgadzali, nie potrzebuję potwierdzenia tego, co myślę, u innych osób. Niemniej czasami dobrze przeczytać, że ktoś myśli podobnie. I już po nagraniu odcinka zobaczyłem, co napisał w kontekście pani Szymańskiej-Masny Piotr Bałtroczyk. I przeczytam Wam to. Napisał tak. Podają, że prowadzę kabareton w Opolu. Dużo nie wiem, bo umowy, a potwierdza mi to agencja Światła Rampy, która mnie reprezentuje, nie ma. Press podaje też, że inne koncerty w Opolu reżyseruje pani Szymańska-Masny, wierna pisowska służka, twórczyni siermiężnych biesiad i propagandowych koncertów. Jeżeli ona ma umowę, być może nasze umowy się wykluczają. Czy to jest kurwa zmiana? No i tutaj tysiące lajków pod tym postem Piotra Bałtroczyka. Ja wpisałem też swój komentarz nawiązujący do pani Szymańskiej-Masny i do tego, co mówiłem Wam już wcześniej w odcinku. Ale oprócz głosów popierających to, co mówiłem, które niestety w większości były na priv. Dlaczego niestety? Dlatego, że to jest ta nasza cecha środowiska show biznesowego i medialnego. Nawet gdy ktoś się zgadza z kontrowersyjną i mocną opinią, woli na wszelki wypadek napisać to na privie, bo kto wie, komu się podpadnie, albo się nie dostanie jakiegoś zlecenia, więc lepiej się zgodzić, ale po cichu. Cieszyć się też po cichu, skądś to znamy. Ale zdarzyło się też kilka opinii uważających, że nie powinno się tak pisać na przykład o pani Szymańskiej-Masny, czy mówić. Bardzo zabawna była argumentacja jednej z osób, która tak uważa, powołującą się na to, że uwaga, Beata Szymańska jest kobietą i dlatego powinno jej się odpuścić, jak wynikało z kontekstu. No to ja powiem, Danuta Cholecka też jest kobietą, z tego, co mi wiadomo. Magda Ogórek też. Prowadzący Pytania na Śniadanie, zwolniony z TVP, również. I jakoś Nikt nie kierował się tutaj płcią, oceniając to, co zrobiły dobrego czy złego, w tym przypadku raczej złego. Bardzo mnie bawi uderzanie w takie tony kobiet, które kiedy im wygodnie domagają się pełnego równouprawnienia i traktowania słusznie bez względu na płeć, ale gdy pojawiają się jakieś problemy i narażone są na słuszną krytykę, to wtedy nie wypada, bo są kobietami. No nie, nie. Tak to nie działa. I co najciekawsze, jedna z osób, która próbowała jakoś wpłynąć na to, żebym usunął swój komentarz, jak rozumiem, taki był cel, poza uderzaniem w jakieś takie tony towarzyskie, próbowała mi udowodnić, że przecież po pierwsze pani Szymańska Masny niewiele w TVP robiła. Otóż zrobiła przez rok więcej koncertów niż większość reżyserów przez całe życie. I podkreślać, że ona to tak naprawdę robiła tylko jakąś wyższą kulturę, piosenkę literacką i tak dalej. No, jeżeli recital Dody czy Biesiady można nazwać piosenką literacką, no to dość przewrotna teoria. To się w ogóle nie klei. To była miękka propaganda uprawiana równolegle z tą twardą. Trzymając się płci, skoro tak moja koleżanka chciała sprowadzać to wszystko do płci, no to panie tam wzajemnie się wspierały. To znaczy pani Szymańska-Masny robiła na przykład Festiwal Opolski, koncerty na Festiwalu Opolskim TV PiS, a pani Cholecka podczas tego festiwalu supportowała koncerty, prowadząc ohydne propagandowe wiadomości z amfiteatru. I to wszystko koordynowane było z twórcami festiwalu. To nie tak, że pani Cholecka sobie przyszła i po prostu wystąpiła. To wszystko było razem. To pani Cholecka w wiadomościach zapraszała na przykład na biesiady robione przez panią Szymańską-Masny, które były znowu miękką propagandą, kiełbasą wyborczą, najniższych lotów rozrywką objazdową po Polsce, gdzie za biesiadami jechało TVP Info mówić, że to kraina mlekiem i miodem płynąca. I to mówimy o sytuacjach, kiedy nie dość, że robione to było wszystko przez lata, to jeszcze bardzo aktywnie w tą propagandę miękką, choć ja mnie nie nazywał w sumie miękką, bo ona często odnosiła większy skutek niż ta twarda, no, ale dla rozróżnienia trzymajmy się, że rozrywka była miękką propagandą, to pani Szymańska-Masny angażowała się w nią na przykład w kluczowych momentach przed wyborami, no, gdzie to już trudno było o jaśniejsze określenie się, czy może być coś bardziej propagandowego w pionie rozrywki niż bezpośrednio przed wyborami 15 października, które miały zdecydować o losach Polski, robić koncert Murem za polskim mundurem, który był zwieńczeniem tej ohydnej propagandy, tego ohydnego hejtu i ataku na Agnieszkę Holland. No i pani Szymańska-Masny zrobiła taki koncert i dziwi się teraz, że ktoś ma z tym problem. Ale to jest niesamowita dwubiegunowość podejścia, bo rozumiem, że koleżanka, która się za nią u mnie wstawiała, jakby reprezentowała jej poglądy też, że z jednej strony próbują mi wmówić, że ona nie ma się czego wstydzić z tego, co robiła w TVP, a z drugiej mają do mnie pretensje, że napisałem, co robiła w TVP. To jest cykl, czego nie rozumiecie. Bo ja poprosiłem, że jeżeli cokolwiek, co napisałem, nie jest zgodne z prawdą, to żeby zwrócić mi uwagę. Ja bardzo chętnie to sprostuję. No ale nie jest tak, więc pretensje są o to, że napisałem, co robiła w TVP. Bo teraz wszyscy powinniśmy o tym zapomnieć i iść do przodu. To jest w ramach tego kursu, który dla mnie jest kursem na przegrane wybory z PiS-em kolejne, czyli zapomnijmy teraz pojednanie, ale ten kurs jest taki dziwny, pełen zakrętu, no bo z jednej strony gdzieś idą ostre rozliczenia, a z innej tych, którzy PiS wspierali, się zostawia w ramach takiego, no dobrze, to teraz już idziemy razem. A co z ludźmi, którzy nie mieli pracy, bo nie chcieli robić tak ohydnych rzeczy, nie chcieli pracować w instytucji tak ohydnej jak rządowa telewizja, odeszli z niej lub po prostu nie współpracowali, a pani Szymańska-Masny czy inni reżyserzy robiący rozrywkę w pisowskiej telewizji korzystali z tego, zarabiając olbrzymie pieniądze i robiąc wszystko, czego nie robili inni. Dla tych kilkorga zaledwie reżyserów, którzy zdecydowali się na pełną współpracę z TV PiS w pionie rozrywki, to było Eldorado przez te lata. Naprawdę, żebyście sobie zdawali sprawę, to mówimy o dziesiątkach koncertów robionych. Kiedy innym reżyserom, jak się zdarzy zrobić 3-4 koncerty w roku, to i tak są zadowoleni. I o pani Szymańskiej-Masny dlatego mówię ja dużo i nie tylko, że w odróżnieniu od pozostałych z tego grona reżyserskiego, których krytykowałem wielokrotnie, to ona została tylko w tej nowej TVP. Ich nie ma. Póki co, choć obawiam się, że wypłyną prędzej czy później. Ale ona nie tylko została, tylko jest numer jeden reżyserką od rozrywki. No, to coś chyba się tu zdecydowanie nie zgadza. Co z ludźmi? Co z artystami, którzy nie występowali przez tyle lat, chcąc zachować twarz? I teraz, kiedy przyszła zmiana, na jaką czekali, idą do TVP i mają śpiewać na festiwalu opolskim, robionym w większości przez ekipę Kurskiego i Matyszkowicza. No, tą samą, przez którą przez lata nie mieli pracy, nie mieli honorariów, nie mieli swojej widowni. To jest coś kompletnie popieprzone. No nic, to tak tytułem wyjaśnienia. Musiałem to dograć pod wpływem komunikacji z koleżanką, która chciała mnie wpędzić w jakieś poczucie winy, że nie jestem w stanie zapomnieć i spuścić zasłony milczenia. Ja to podsumuję tutaj tak jak w tamtej komunikacji. Za coś tak ohydnego, jak choćby tylko koncert Murem za polskim mundurem, taka osoba jak pani Beata Szymańska-Masny powinna się wstydzić do końca życia i nie powinna znaleźć nigdy pracy w mediach publicznych. Z powodu tego, co zrobiła i z powodu tego, jaki przykład jej pozostanie i to dalej jako czołowej reżyserki w TVP daje innym. I co mówi na temat tego, czy warto mieć godne postawy. Na temat tego, czy warto zacisnąć zęby. Na temat tego, czy warto nie zgadzać się z ohydną propagandą. Co ci wszyscy ludzie mają sobie myśleć, dopóki taka osoba jest dalej w TVP? I wiele innych, ale ona jest tu jedną z głównych, które o dziwo pozostały. Co mają sobie myśleć ci ludzie, gdy znowu nastąpi sytuacja, że będzie się trzeba wykazać odwagą, honorem, niezgodą na propagandę. Jeśli tak dalej pójdzie, to za 3 lata będziemy w takiej samej sytuacji albo jeszcze gorszej, bo przy takich ruchach to obecna koalicja przegra wybory. I co wtedy mają sobie pomyśleć ci ludzie? Skąd mają wziąć siłę, determinację do walki? Do tego, żeby na lata odciąć swoje rodziny od źródeł zarobkowania, żeby siebie odciąć od pasji, od tego, co tak kochają? W imię czego, skoro teraz przekonują się, że ci, którzy szli pod rękę z propagandą, mieli na koncie większe lub mniejsze świństwa, zarobili często miliony, gdy przyszła zmiana, to oni dalej się mają najlepsze w TVP. I mało tego, powiem wam, wiem jeszcze o wielu przypadkach, że to oni właśnie blokują możliwość powrotu do TVP bardzo wielu pracowników, współpracowników i innych osób, które przez te lata zachowywały się porządnie, które krytykowały rządowe media, które walczyły, ale teraz byłyby niewygodne dla tej ekipy jako głośno czy cicho przypominające, co oni robili. Więc wytworzył się teraz taki układ w TVP, który nie tylko dba o to, żeby wciąż było im dobrze, tym, którzy w rządowej telewizji robili czy rozrywkę, czy wiele innych pionów, ale też, żeby nie dopuszczać wielu z tych, którzy powinni na rękach z fanfarami być wnoszeni na Woronicza, bo są oni żywym wyrzutem sumienia i lepiej ich nie dopuszczać, bo po co mają patrzeć na ręce, po co mają przypominać. Więc to poszło w tą stronę. Nie dość, że oni zostali, to jeszcze są układem, który pilnuje, żeby do TVP nie mogli wrócić ci, którzy powinni jako pierwsi. I to właśnie wszystko się dzieje w pionie rozrywki, bo w pionie informacji, publicystyki, tam wszystko jest w miarę czarno-białe. I o wiele łatwiej było zrobić listę tych, którzy powinni wylecieć i tych, którzy powinni wrócić cali na biało. A w rozrywce, no to już bywa to bardziej zniuansowane, choć nie wszędzie, no bo w tym pytaniu na śniadanie to był po prostu pogrom, wyrzucili praktycznie wszystkich. A tymczasem twórczyni murem za polskim mundurem ma się w najlepsze. Ręce opadają. I co wam mogę powiedzieć, jak to wpływa na mnie po tych latach wyrzeczeń i walki? Czy zrobiłbym to znowu, widząc, jak dobrze się mają koniunkturaliści inni? Jednak zrobiłbym, jestem nienormalny, natomiast nie walczyłbym już za innych, bo większość z nich mnie zawiodła. Bo walczyłem za artystów, którzy potem w najlepsze odnaleźli się w TV PiS. Ja musiałem zerwać kontakty wszelkie z telewizją publiczną, a później rządową, właśnie w ramach niezgody, żeby być w takim miejscu, żeby współpracować i w ramach niezgody na wykluczanie artystów, broniąc ich, a część z nich po prostu tam pozostała, wróciła, dała się kupić. Więc dla mnie wnioski na przyszłość jeszcze nie jestem. Jeszcze na szczęście, choć nie wiem, jak długo to potrwa, nie dochodzę do wniosku, że nie warto walczyć w ogóle. I uważam, że warto być przyzwoitym, mówić głośno, co się myśli. Ale już jestem na etapie, że 10 razy się zastanowię, zamiast zawalczę o kogoś. No i tyle update'u. Do usłyszenia.